Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Polska energetyka odchodzi od węgla coraz szybciej, ale bloki spalające czarne złoto wciąż stanowią podstawę naszego systemu zasilania. I tak pozostanie jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat, aż fundamentem sektora staną się elektrownie na gaz, baterie lub reaktory jądrowe. Zanim to nastąpi, czeka nas okres węglowego zmierzchu, w którym stara energetyka będzie powoli przechodzić do historii, a nowa stopniowo zajmować jej miejsce. Okres ten będzie krytyczny nie tylko dla systemu energetycznego, ale też samych bloków na węgiel, ich pracowników i lokalnych społeczności, które je otaczają. W dzisiejszej Energii do zmiany Grzegorz Kotte, dyrektor techniczny elektrowni Kozienice, opowiada o tym, jak w czasach przyspieszającej transformacji wygląda praca w jednej z największych siłowni węglowych w Polsce. Zapraszam na podcast. Od ponad 8 lat jest pan członkiem zarządu do spraw technicznych w Enei Wytwarzania, a także dyrektorem technicznym w elektrowni Kozienice, jednej z największych siłowni w kraju. Jak te 8 lat wyglądały z perspektywy energetyka?
To, co zauważam w mojej pracy, to jest to, że na naszych oczach odbywa się rewolucja energetyczno-klimatyczna. Na czym ona polega? Przede wszystkim jest to dekarbonizacja energetyki. Unia Europejska w konsekwentny sposób wdraża politykę dekarbonizacji wytwarzania energii. I to nie jest pomysł tylko ostatnich kilku lat, chociaż trzeba obiektywnie przyznać, że w ostatnich latach ten proces bardzo przyspieszył, ale tak naprawdę mówimy tutaj o procesie, który zaczął się w Kioto w 1997 roku, gdzie już były pierwsze deklaracje odejścia od węgla, w zasadzie ograniczenia emisji z procesu produkcji energii elektrycznej. Ale to nie jest tylko właśnie dekarbonizacja, bo to jest tak naprawdę przebudowa funkcjonowania, filozofii funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego, bo mówimy tutaj tak naprawdę o wdrożeniu całego szeregu usług, które jeszcze do tej pory nie istniały. Mówimy tutaj o usługach elastyczności, magazynowania energii, decentralizacji wytwarzania, taryfach dynamicznych. Jeden z menadżerów, konkretnie pana Grzegorz Onichimowicz, użył na jednej z ostatnich konferencji takiego bardzo ładnego określenia, gdzie porównał tą zmianę, która się w tej chwili realizuje, przejściem z epoki kolei żelaznych do samolotu sterowalnego fly-by-wire. 4D tak naprawdę.
Czyli mijamy kilka takich etapów rozwojowych i od razu musimy wskoczyć na bardzo wysoki, rozwinięty model działania tego sektora, do którego wcześniej nie byliśmy ani przygotowani kadrowo, technologicznie, ani gospodarczo.
Czym się różni nasz system, który jeszcze był kilkanaście lat temu, od tego, który stworzył Edison w 1882 roku, otwierając swoją pierwszą elektrownię? No tak naprawdę to też była elektrownia węglowa, która wytwarzała energię przesyłaną za pomocą sieci do odbiorców końcowych. Więc funkcjonalnie ten nasz system funkcjonuje jeszcze tak, jak funkcjonował pod koniec XIX wieku. I jak to wygląda tak z punktu przełożenia na funkcjonowanie systemów w różnych krajach? Jeszcze w 2015 roku węgiel był istotnym paliwem, istotnym, czyli powiedzmy zajmował 25% w miksie energetycznym aż 13 państw Unii Europejskiej. Od tego czasu wiele państw, takich jak Wielka Brytania, Austria, Portugalia, Francja, całkowicie lub prawie całkowicie zrezygnowały. Dużo innych państw, takich jak Hiszpania, Grecja, która zawsze była taką potęgą węglową, Rumunia, bardzo ograniczyły. I na koniec, czyli na rok 2023, węgiel w tej ilości jest spalany tak naprawdę tylko w czterech krajach. Niemcy, Polska i w mniejszych ilościach w Czechach i Bułgarii. Łącznie w Europie w zeszłym roku zużyliśmy połowę mniej węgla do produkcji energii elektrycznej. Połowę w 8 lat. To jest po prostu ogromny spadek. A z drugiej strony jest ponad dwukrotny wzrost energii produkowanej ze słońca i z wiatru. I to pokazuje, że proces odchodzenia od paliw kopalnych w państwach Unii Europejskiej jest procesem stałym, jest procesem, z którego już nie da się wycofać, bo to po prostu już zaszło za daleko. Ten proces jest niezależny od turbulencji, które w tym czasie się zdarzyły, bo przypomnę, że mieliśmy w ostatnich latach pandemię COVID-19, mieliśmy odcięcie Europy od dostawy gazu z Rosji, co miał zdestabilizować nasz system energetyczny. Mieliśmy atak Rosji na Ukrainę. Część osób sądziła, że to wstrzyma procesy dekarbonizacji, ale wprost przeciwnie, procesy dekarbonizacji przyspieszyły.
Jak to jest tak, że my w Polsce tak długo nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że odwrót od węgla staje się faktem? Bo ja tę debatę naszą krajową w sprawie transformacji obserwuję od ponad 10 lat i rzeczywiście przez wiele, wiele lat unijna polityka, na przykład klimatyczna, była traktowana no tak bardzo, no nie do końca poważnie. W sensie, że jest jakaś tam ta dyrektywa ETS, nakazuje płacić za te emisje i tak naprawdę no, uwarunkowania polskie są takie, a nie inne i no, musimy się tego węgla trzymać. Taki chyba pierwszy taki potężny wstrząs przyszedł w 2017 roku, kiedy znowelizowana została dyrektywa i po którym to roku też ceny uprawnień zaczęły gwałtownie rosnąć. Mieliśmy tam pierwszy kryzys związany z bardzo wysokimi cenami i wtedy to otrzeźwienie przyszło, ale tak strategicznie, z czego to wynikało, że tak długo się broniliśmy?
Ja bym sięgnął, może pana zaskoczę, ale do roku 1990, czyli do rezygnacji z budowy elektrowni w Żarnowcu. Żarnowiec w 90 roku był naprawdę bardzo zaawansowaną elektrownią. Technologicznie była skończona w 40%, pod względem obiektów budowlanych w 80%. Zainwestowano tam ponad 2 miliardy dolarów, więc naprawdę był to proces bardzo mocno zaawansowany. Rezygnując z tego projektu, straciliśmy tak naprawdę szansę wejścia do klubu atomowego. Nie wybudowaliśmy tej elektrowni, nie mamy przez to wykształconych kadr, nie mamy osób, które są w stanie, osób i firm, które są w stanie zbudować elektrownię, eksploatować ją, nie mamy personelu. Utrwaliliśmy taką monokulturę węglową w ten sposób, a pragnę przypomnieć, że dookoła absolutnie wszystkie kraje mają elektrownie jądrowe. I to jest jakby pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. Kolejna rzecz to wadliwy system wsparcia, który został wdrożony w Polsce w 2005 roku, czyli zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. To był system zielonych świadectw, które były przyznawane do każdej megawattogodziny energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii, przy czym za odnawialne źródło energii również uznano biomasę spalaną w elektrowniach. To był tak naprawdę najtańszy sposób. Ja pamiętam, że również w tych elektrociepłowniach, w których ja pracowałem, dokładnie tak samo robiliśmy, bo koszty inwestycyjne były minimalne, a przychód był
potężny,
przyzwoity. I w ten sposób nie skorzystano z tego impulsu rozwojowego dla wiatraków, które wtedy były tak naprawdę jedyną taką rozsądną alternatywą. Stało się tak, że po kilku latach nastąpiła duża nadpodaż tych zielonych certyfikatów, co spowodowało, że firmy, które zainwestowały, czy osoby prywatne nawet, które zainwestowały w wiatraki, nagle po prostu bankrutowały. Ja wiem, że to trudno jest uwierzyć, że można zbankrutować mając wiatrak, ale sam rozmawiałem z osobami, które były w takiej sytuacji, gdzie miały biznesplan, który miał się oprzeć na spłacie z certyfikatów, a one spadły z 300 do 20 zł, więc to było dla nich katastrofa. Trzecia rzecz to myślę, że też ustawa 10H. Przyznam się szczerze, że ja nie rozumiem, dlaczego ona została wprowadzona. Ona ograniczyła rozwój energetyki wiatrowej na lądzie praktycznie na 5 lat, bo między 2015 a 2019 prawie nie było żadnego wzrostu, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną w wiatrakach na lądzie. Istotny też powód to bardzo duża siła społeczna górnictwa. Górnicze związki zawodowe wielokrotnie sprzeciwiały się próbom reformy górnictwa, ograniczenia wydobycia, zwiększenia efektywności. Górnicy wiele razy przyjeżdżali do Warszawy, to były, pamiętam, te wielotysięczne manifestacje pod Sejmem. I trzeba przyznać, rządzący wielokrotnie uginali się pod żądaniami protestujących.
Teraz rolę górników przejęli trochę rolnicy, którzy protestują przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, ale tak jak obserwowaliśmy te manifestacje w Warszawie, no to też widzieliśmy związki górnicze, które próbowały się pod te manifestacje podłączyć.
Tak, czyli odpowiadając jednym słowem na pana ostatnie pytanie, tak naprawdę chyba brak woli politycznej na zrealizowanie tego procesu dekarbonizacji.
Czy my obudziliśmy się za późno, czy w porę, jeżeli chodzi o naszą transformację i też taką świadomość tego, co się musi wydarzyć, żebyśmy ten proces przeszli w jakiś uporządkowany sposób? Czy wręcz jeszcze nie jesteśmy w tym momencie? To znaczy jakby cały czas jesteśmy jako kraj, który stara się wykrystalizować jakąś politykę energetyczną reaktywnie. Znaczy cały czas reagujemy na to, co dzieje się na rynku, dzieje się w technologiach i nie do końca jesteśmy pewni, co my powinniśmy robić. I to tutaj daję przykład na przykład takich kwestii jak energetyka jądrowa. Mamy bardzo duże poparcie dla tego projektu, jeżeli patrzymy na to społecznie. Z drugiej strony widać, jak trudne jest spięcie tego i finansowo, i administracyjnie, żeby móc ruszyć z tak wielką rzeczą. Czy pana zdaniem właśnie jesteśmy już obudzeni do tej transformacji, czy jednak dalej śpimy trochę?
Jesteśmy obudzeni, ale nie jesteśmy w stanie nadrobić tego straconego czasu. Nie wybudowaliśmy żadnej elektrowni jądrowej. Ta elektrownia, którą chcemy w tej chwili budować, tak naprawdę ten proces zaczął się 14 lat temu. Nic nie wskazuje na to, żeby ona miała być wybudowana przed 2035 rokiem. Produkcja energii z OZE to jest tylko 26%. Moglibyśmy zdecydowanie tej energii produkować dużo więcej. To, gdzie jesteśmy na drodze tej ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej, pokazuje analiza, jak wygląda miks energetyczny w poszczególnych państwach europejskich. Jest taki bardzo ładny wykres, który pokazuje, jaki jest udział energii bezemisyjnej, czy tutaj jako bezemisyjna uznajemy atom i OZE, w stosunku do energii z paliw kopalnych. W Unii Europejskiej średnia jest na poziomie 68% energii bezemisyjnej i niecałe 32% energii z paliw kopalnych. W Polsce mamy prawie dokładnie odwrotnie. Nawet nie prawie dokładnie, bo jeszcze brakuje nam nawet jeszcze kilku procent energii odnawialnej do tego, żeby mieć te odwrotne proporcje. Ale musimy powiedzieć obiektywnie, no nasz start był dużo gorszy niż innych państw europejskich, bo nie mieliśmy atomu i też nie mamy takich zasobów naturalnych, które występują w innych państwach, które mogą być wykorzystane do produkcji energii odnawialnej, oprócz słońca i wiatru. Mam na myśli na przykład potencjał do budowy elektrowni wodnych czy elektrowni geotermalnych. My tego wszystkiego nie mamy. Też powiem tak, że no nie możemy się tak zupełnie biczować, bo to nie jest tak, że my nic nie zrobiliśmy. Nie wiem, czy pan wie, ale pod względem produkcji energii z wiatru i ze słońca jesteśmy na 5. miejscu w Europie. Wyprzedzamy tak zielone państwa jak Danię, Belgię, Holandię, jak wszystkie państwa skandynawskie. Bo to jest tak naprawdę jedyna energia, z którą jesteśmy w stanie produkować ze źródeł odnawialnych. Program fotowoltaiki prosumenckiej był bardzo dużym sukcesem.
Mamy 1 300 000 prosumentów, którzy maszerują przez ten system energetyczny i go zmieniają w trybie no, na żywo tak naprawdę, dostarczając do systemu znacznie więcej tej energii ze słońca niż mogliśmy to przypuszczać i zakładać w poprzednich latach, choćby wspominając cały czas obowiązującą politykę energetyczną Polski, która zakładała, że pierwsze 10 gigawatów mocy w fotowoltaice będziemy mieli dopiero w 40 roku. Teraz mamy tych mocy już prawie 15 gigawatów. Ale ja chciałbym pana zapytać właśnie o to, o czym już pan wspomniał, czyli o rok 2023. Czy on był w jakiś sposób takim rokiem przełomu, bo patrząc na te dane, wiele by wskazywało, że z jakimś skokiem zielonej ofensywy mieliśmy do czynienia.
Ponad wszelką wątpliwość. To, co zdarzyło się w Polsce w energetyce w 2023 roku, to był rok absolutnego przełomu. Produkcja energii z węgla spadła o 18%, o ponad 18%. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Myślę, że szok był tym większy, że jeszcze do 2021 roku, produkcja energii z węgla kamiennego rosła. Z węgla brunatnego owszem spadała, ale z kamiennego rosła. Nie było takiej sytuacji w naszej historii, żeby tak gwałtownie ta produkcja spadła. Bełchatów, nasza największa elektrownia, minus 25% produkcji w skali jednego roku. Turów 22%, Połaniec 29%, Kozienice 18%. No to pokazuje skalę tego, co się zdarzyło. Ale równocześnie mamy też ogromny przyrost mocy w fotowoltaice i w słońcu. Skoczyliśmy z 19,5 do ponad 24 gigawatów, więc to też pokazuje, że ta energia z paliw kopalnych została zastąpiona energią ze źródeł odnawialnych.
Odpowiadał pan w 2017 roku za uruchomienie i przyjęcie do eksploatacji jednej z najnowocześniejszych i najsprawniejszych jednostek węglowych na świecie, czyli bloku w Kozienicach o mocy 1075 MW. Jest pan dyrektorem technicznym w elektrowni Kozienice. Jak dekarbonizacja wygląda z perspektywy takiego bloku? Co się z nim dzieje? Jak zmienia się jego praca i jak to będzie w kolejnych latach wyglądało, bo zakładamy, że oczywiście ta transformacja będzie przyspieszała.
My widzimy pozytywny lub co najmniej neutralny wpływ OZE na pracę elektrowni węglowych. Oczywiście poza spadkiem produkcji, no bo tego nie jesteśmy w stanie nie zauważyć. Problemy wszystkich elektrowni systemowych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza z panelami fotowoltaicznymi, nie tylko w Polsce, ale myślę, że na całym świecie, występują na początku okresu jesiennego, w porze wieczornej, kiedy produkcja energii z fotowoltaiki słabnie. Muszą się włączyć wtedy moce dyspozycyjne, które uzupełnią ten brak produkcji ze źródeł odnawialnych.
I to jest ta sławna krzywa kaczka.
To jest ta sławna kaczka. Problemem dla nas jest to, że operator systemu elektroenergetycznego, czyli PSE, trzyma nasze bloki na absolutnym minimum, tak żeby wejść z nimi do pełnego obciążenia w porze wieczornej. Ponieważ tego nie starcza, to jeszcze są uruchamiane kolejne bloki tylko na porę wieczorną. Nie przepadamy za tym, ale nie mamy tak naprawdę innego wyjścia. No, taka jest nasza rola tak naprawdę. Powiem w ten sposób, że u nas to jeszcze nie jest tak duży problem, bo ze względu na to, że posiadamy tak dużą ilość bloków węglowych, zwłaszcza 200, jesteśmy to w stanie uzupełnić. A mówimy tak naprawdę o sytuacji, w której o godzinie 15 możemy mieć w systemie jeszcze 8 gigawatów energii ze słońca i o godzinie 19 spada to do 1. Więc tak naprawdę to jest 7 gigawatów do uzupełnienia w ciągu 4 godzin. To jest
i
bardzo
tu
możemy dużo.
Jeszcze wejść elektrownie na węgiel.
Na węgiel lub na gaz. Ale i tak jesteśmy w dobrej sytuacji, bo w Niemczech ten problem jest dużo większy. W niemieckim systemie elektroenergetycznym ten spadek potrafi być z 37 do 7 gigawatów, czyli w ciągu 4 godzin system traci aż 30 gigawatów. I paradoksalne jest to, że Niemcy uzupełniają to importem energii. Czyli im większa jest produkcja energii z fotowoltaiki, tym większy jest import energii. To jest też taka lekcja, którą musimy wykorzystać w przyszłości.
A jak to wygląda z perspektywy w ogóle funkcjonowania elektrowni? To znaczy takie częste przechodzenie z trybu pracy na minimalnych obrotach do maksymalnych z bardzo dużą częstotliwością. Jak to się przekłada na wytrzymałość instalacyjną tego rodzaju jednostek? Czy to oznacza, że będziemy musieli je wcześniej zamykać, czy częściej remontować i w związku z tym, że one są po prostu eksploatowane, no chyba nie do końca tak, jak to producent przewidział.
Tak rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o przechodzenie z obciążeń minimalnych do maksymalnych, to nie jest jeszcze najgorsza rzecz. Najgorszą rzeczą dla reżimu pracy bloku energetycznego są częste włączenia i wyłączenia bloku, gdyż to powoduje największe naprężenia cieplne w elementach bloku.
Jak często dochodzi do takich sytuacji obecnie w stosunku do lat ubiegłych?
Co najmniej o 15% wzrosła ilość uruchomień bloków, myślę chyba, że we wszystkich elektrowniach w kraju. Widzimy, że bloki potrafią kilkakrotnie być podrywane nawet w czasie jednego weekendu. Myślę nawet o jednym bloku, który jest włączany na szczyt wieczorny w sobotę, włączany na szczyt wieczorny w niedzielę, włączany i znowu wchodzący na poniedziałek do pracy.
A same kozienice, które są największym blokiem, to też jakoś wywołuje we mnie taką ciekawość. Ile razy mogą być tak włączane z takiego zimnego stanu do maksymalnych obrotów?
Nie ma takiej ilości. No, po prostu pracujemy.
Cały czas.
Tak, bo paradoksalnie wydaje się, że naszym zadaniem jako elektrowni jest produkowanie energii, ale to nie jest prawda, bo zadaniem energetyków, osób, które pracują w elektrowni, jest utrzymanie bloków w dyspozycyjności. Dysponentem naszych bloków jest PSE, operator w krajowym systemie krajowej dyspozycji mocy, decyduje, który blok, o której godzinie, z jaką mocą ma wejść do systemu. Więc to jest decyzja tak naprawdę dyspozycji mocy, kiedy właśnie i z jakimi mocami będziemy pracować.
Czyli mamy coraz mniej tak naprawdę rynku energii, a coraz więcej rynku mocy, tak jak można byłoby to przełożyć, bo takiej gotowości do zapewnienia tego,
tak,
tej wystarczalności.
Tak, do tego będzie się sprowadzała nasza praca, praca elektrowni węglowych, bo widać, że jesteśmy wypychani z rynku przez źródło odnawialne i będziemy coraz częściej świadczyli usługę bezpieczeństwa w systemie elektroenergetycznym.
Wspomniał pan o kadrach. Ile teraz osób pracuje w elektrowni Kozienice?
Nieco ponad 2000 osób, z czego 1600 w pionie technicznym.
I to są osoby raczej zaawansowane wiekiem, czy młode? Jaka jest średnia wieku pracowników mniej więcej?
Myślę, że lekko po 50. My w ostatnim czasie bardzo odmłodziliśmy naszą kadrę. Gdy przychodziłem do elektrowni w 2016 roku, mieliśmy problem luki pokoleniowej, gdyż wtedy odchodziły osoby, które budowały elektrownię i uruchamiały ją w 72, 73 roku. Mieliśmy wtedy po 100 odejść bardzo doświadczonych pracowników. Musieliśmy w bardzo krótkim czasie przyjąć i przeszkolić nowe osoby. Łącznie przyjęliśmy około 680 nowych pracowników do samego pionu technicznego, więc to naprawdę była bardzo duża zmiana. Przy czym nie przyjmujemy tylko młodych, głównie stawiamy na młodych, ale też szukamy ekspertów, fachowców, doświadczonych remontowców.
Jak się przyjmuje ludzi do pracy z takiej perspektywy, znaczy wiedząc, że no ten sektor ma ograniczoną datę wykorzystania, tak? W sensie wiemy, dokąd to zmierza, bo jest to konsekwencja unijnej polityki klimatycznej, na którą się zgodziliśmy, wstępując do wspólnoty. Tak z perspektywy pracowniczej, no nie wygląda to zbyt optymistycznie.
I tak i nie. Mamy pewnego rodzaju rentę geograficzną. Kozienice są w odległości 100 km od Warszawy, 40 od Radomia. Tam nie ma dookoła żadnego dużego innego pracodawcy. Jesteśmy uznawani za pracodawcę bardzo solidnego, który umożliwia pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkoleń. Kwestia wynagrodzenia też nie jest bez znaczenia. Więc my nie mamy problemu z zatrudnieniem nowych pracowników. Natomiast prawdą jest, że patrząc na młodych ludzi, którzy przychodzą do nas do elektrowni, myślę, że nikt albo prawie nikt z tych osób, które teraz zatrudniamy, nie doczeka emerytury w naszej elektrowni. I na to się nakłada jeszcze jeden problem, bo jak rozmawiam z moimi kolegami z innych elektrowni, czy w Niemczech, czy w Japonii, czy w Korei Południowej, jak obserwuję, w jaki sposób te elektrownie pracują, tam jest dużo mniejsze zatrudnienie, które jest związane z innym charakterem pracy, bo te źródła są źródłami szczytowymi i ja myślę, że my też powoli do tego samego będziemy dążyli.
Czyli po prostu nie będziemy potrzebowali aż tak rozbudowanej kadry, bo charakter pracy elektrowni węglowych zmieni się na tyle, że to nie będzie wymagane. Elektrownie nie będą już pracowały oplane węglem w podstawie systemu energetycznego, tylko będą coraz bardziej, tak jak pan mówi, stawały się źródłami szczytowymi, podnoszonymi przez operatora w tych momentach, w których będą potrzebne systemowi.
Przynajmniej część elektrowni, która myślę, że przejdzie do jakiejś formy rezerwy, na pewno w taki sposób będzie pracowała. Inne, czyli te, które są elektrowniami zmodernizowanymi, bardziej sprawnymi, myślę, że jeszcze będą pracowały dłużej w takiej podstawie. Z czego to wynika? Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę niemiecki system elektroenergetyczny, gdzie są miesiące, w których ponad 70% energii jest produkowane z odnawialnych źródeł energii, to oznacza, że 29% jest produkowane ze źródeł kopalnych. To jest i węgiel, i gaz ziemny. Ale rzeczywiście tak jest, że na pewno będą się obniżały te moce, które będą wykorzystywane w naszych elektrowniach.
W artykule na wysokim napięciu napisał pan, że w 30 roku w Polsce będziemy mieć miks energetyczny zbliżony do miksu niemieckiego, tego, który Niemcy mają obecnie. Czy to oznacza, że możemy zajrzeć w naszą przyszłość? To jest pierwsze pytanie. A drugie jest, czy możemy wyciągnąć jakieś błędy z tej niemieckiej lekcji, jeżeli chodzi o ograniczanie roli węgla i przechodzenie na OZE?
Istnieje w ogóle bardzo duża korelacja pomiędzy wielkością systemów w Niemczech i w Polsce. I jeżeli porównamy te systemy pod względem różnych parametrów, jest taka skala, która nas różni. To jest mniej więcej, niemiecki system jest mniej więcej trzykrotnie większy od naszego systemu. Tak jak system niemiecki wyglądał w 2023, z dużym prawdopodobieństwem nasz system będzie tak samo wyglądał w roku 2030. Nie można tego systemu porównać jeden do jednego, bo rozwój źródeł odnawialnych jest naprawdę gwałtowny. Myślę, że za chwilę wyjdziemy w etap takiego, przejdziemy z takiego rozwoju liniowego w rozwój eksponencjalny, więc ten przyrost będzie bardzo szybki. Właśnie będą te nowe usługi, które spowodują, że być może nawet jeszcze szybciej dojdziemy do tego modelu, który jest w tej chwili w Niemczech. Jakie są wnioski? Pierwsza rzecz jest taka. System energetyczny może bezpiecznie pracować z udziałem OZE co najmniej 50%. Druga rzecz, bardzo istotna. Następuje całkowita zmiana paradygmatu produkcji energii elektrycznej. W obecnym systemie źródła na paliwa stałe, na paliwa kopalne, węgiel, gaz, są podstawą pracy systemu, OZE je uzupełnia. Przechodzimy na zupełnie inny sposób funkcjonowania. To OZE będzie podstawowym źródłem energii w systemie. Zadaniem źródeł na paliwa stałe będzie uzupełnianie bieżącej produkcji, ale również zapewnienie mocy dyspozycyjnych w sytuacji, w których będzie brakowało produkcji energii z OZE. Bo zazwyczaj jest co najmniej jeden okres w roku. To jest najczęściej styczeń, kiedy mamy wyżową pogodę, jest wtedy bardzo mroźno, minus 10 lub jeszcze niżej, duża warstwa puchu śnieżnego. Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, bo mamy teraz luty, ale tak rzeczywiście jest. W Polsce jest to bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, tak naprawdę szczytowe, a to się jeszcze będzie pogłębiało po instalacji kolejnych pomp ciepła i w takiej sytuacji potrzeba tą energię wyprodukować. Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w roku zeszłym, pod koniec stycznia, gdzie przez 11 kolejnych dni nie wiało. Ta generacja z OZE była na poziomie 5, 6, 7%. I wtedy rzeczywiście nasze elektrownie i wszystkie elektrownie w kraju pracowały z mocą maksymalną. I na to też należy przewidzieć ten nasz system.
Przypadek niemiecki jest bardzo specyficzny, bo oni wyszli z atomu, my chcemy wejść w atom. Oni byli bardzo uzależnieni od dostaw rosyjskiego gazu, my nie chcieliśmy się uzależnić od tego, ale szybka ekspansja OZE prowadzi do tego i odchodzenie od węgla sprawia konieczność znalezienia czegoś, co będzie tą podstawą systemu, tą mocą nową dyspozycyjną. W naszym przypadku, tak jak w niemieckim, tą mocą dyspozycyjną jest gaz. Z tym, że tutaj dochodzimy do tego problemu, który jest długo wałkowany z różnych stron, to znaczy na ile powinniśmy te nasze stare moce węglowe, te sławetne dwusetki, utrzymywać przy życiu, modernizować je, sprawić, żeby one z tego systemu do końca nie wypadły, a na ile powinniśmy je zastępować nowymi jednostkami gazowymi, które oczywiście też niosą za sobą duże wydatki na CAPEX, zwiększanie zależności kraju od importu gazu, do czego nie chcemy doprowadzać. Jak to wypośrodkować? Jak sobie to ułożyć? Bo na przykład program 200+, który miał dać odpowiedź na pytanie, jak technicznie i finansowo poprowadzić tą modernizację starych bloków 200-megawatowych, nie zakończył się jakimś spektakularnym sukcesem, mówiąc dość eufemistycznie. Czy jest tak, że jesteśmy mimo wszystko jednak skazani na ten gaz, który będzie podstawą tego systemu i trzeba będzie liczyć, że ten atom pojawi się wcześniej niż później, żeby to wszystko spiąć? Czy może jest jeszcze jakaś inna droga, pana zdaniem?
W Polsce mamy 40 kilka bloków klasy 200 MW o łącznej mocy prawie 11 GW, czyli mówimy tutaj mniej więcej o 1/3 mocy dyspozycyjnej w systemie. Te bloki były budowane w latach 70., głównie w latach 70. ubiegłego wieku, przepracowały średnio powyżej 300 tysięcy godzin, czyli już znacznie przekroczyły swoje zakładane czasy pracy, ale część z nich przeszła bardzo gruntowną modernizację, która dostosowała te bloki do elastycznej pracy w systemie. Jeżeli chodzi o przykład Kozienic, nasze bloki również przeszły przez taką modernizację i w tym momencie mamy dyspozycyjność wyższą niż mieliśmy w roku 13, 14, 15. Wszystkie bloki dwusetkowe już w tym momencie służą do regulacji systemu. Nawet powiem więcej, widzimy, że operator jest bardziej zainteresowany naszymi małymi blokami niż dużymi, z tego powodu, że jest ich więcej i są mniejsze, więc nawet jeżeli jeden czy dwa wypadną awaryjnie, ma to mniejszy wpływ na pracę systemu, niż gdy wypadnie tysiączka w Kozienicach, Opolu czy Jaworznie. W tej chwili w Polsce mamy 32 gigawaty mocy zainstalowanej w źródłach niepogodowo zależnych. Kolejne 3,5 jest budowanych w nowych elektrowniach gazowych. I myślę, że po oddaniu tych nowych elektrowni gazowych prawdopodobnie część tych najstarszych, niezmodernizowanych bloków 200 megawatowych przejdzie w naturalny sposób do pewnego rodzaju rezerwy. Natomiast będzie musiał być wykształcony jakiś mechanizm pokrycia kosztów funkcjonowania tych bloków. Natomiast pozostałe, te, które są już rzeczywiście zmodernizowane, będą uczestniczyły w procesie integracji OZE w systemie elektroenergetycznym.
Czyli te 8 giga w gazie, które będziemy mieli docelowo najprawdopodobniej, to jest ta docelowa moc, którą powinniśmy mieć, czy jednak na tym się nie skończy?
Myślę, że chyba nawet to będzie bliżej 10 gigawatów, jak zostaną zrealizowane te wszystkie projekty. To będzie moc, która będzie właściwa do dalszego rozwoju systemu, do nadążania za coraz większą ilością odnawialnych źródeł w systemie, ale powinniśmy cały czas utrzymywać moc dyspozycyjną na poziomie, myślę, że około 35 gigawatów. W momencie, w którym bloki 200 megawatowe, myślę o tych najlepszych, tych, które są już po modernizacji, nawet jeżeli jeszcze raz je zmodernizujemy, żeby były jeszcze bardziej elastyczne niż są w tej chwili. Bo to, czego im brakuje, to jest elastyczność i możliwość właśnie takiej szarpanej pracy, o której wspominałem. Ale maksymalnie one będą mogły pracować do roku 2034, może 2035. I to jest koniec fizyczny, koniec ich pracy.
Czy ten 34 i 35 to też będzie moment, kiedy będziemy produkować te ostatnie kilowatogodziny energii z węgla, czy to nastąpi później, pana zdaniem?
To jest tak naprawdę decyzja polityczna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest w tej chwili w trakcie przygotowania kluczowych dokumentów, które będą określały politykę państwa w zakresie klimatu. Myślę tutaj o krajowy plan na rzecz,
energii i klimatu.
Energii i klimatu, dokładnie tak, i politykę energetyczną Polski, i w tych dwóch dokumentach powinna taka data być wpisana. Jeżeli ona nie zostanie wpisana w tej edycji dokumentów, to przypuszczam, że w którejś z kolejnych modernizacji taka data powinna się pojawić. I to tak naprawdę od niej będzie zależało, w jaki sposób będziemy funkcjonowali blokami energetycznymi właśnie do tej daty. Kluczowe jest to, żeby wycofanie jednostek węglowych, czy wycofywanie, stopniowe wycofywanie jednostek węglowych, poprzedzić mechanizmem, który spowoduje możliwość uzupełnienia tych mocy wytwórczych, tych, które są mocami rezerwowymi. Z dużym prawdopodobieństwem będą to bloki gazowe, być może z możliwością spalania wodoru, tak jak to w tej chwili Niemcy budują. Być może część z bloków będą to turbiny w cyklu prostym, które są tańsze i jednocześnie spełniają swoją rolę. No myślę, że bardzo dużo rzeczy będzie zależało od tych dokumentów i ja, i myślę, że wszyscy w kraju bardzo czekają na te nowe dokumenty.
Otworzył pan Kozienicę, największy blok węglowy w Polsce. Czy zamknie pan też ten blok?
To jest decyzja właściciela.
No i tak będziemy obserwować te decyzje, zarówno właścicielskie, jak i po stronie rządu, które będą podejmowane w związku z polityką energetyczną, Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu, no i tą ścieżką transformacji, którą będziemy musieli wszyscy przejść. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.